Drodzy zgromadzeni, chciałbym dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w tej okoliczności podzielić się z Wami takim bardzo ważnym tematem dotyczącym z zakresu rodziny, a szczególnie rodziców, którzy wychowują, wychowywali, czy będą wychowywać swoje dzieci. Świadomy jestem tego, że może nie będę w stanie naświetlić ze wszystkimi szczegółami i tak, jak to powinno być, ale jestem przekonany o tym, że Duch Święty, który wypełnia to miejsce i wasze serca tak oświeci i da zrozumienie w wielu szczegółach i aspektach tego tematu. Tematem, który chciałbym się dzielić, to jest rodzicielskie dziedzictwo. To znaczy to, co rodzice mogą i powinni przekazywać dla swoich dzieci, które wychowują. Oczywiście widzę troszkę starszych osób, które już może dawno wychowali swoje dzieci, ale tutaj, jeżeli będziemy wglądać w Słowo Boże, to zauważymy, że również i tutaj włączeni są w przekazywanie dziedzictwa również i dziadkowie, a nawet pradziadkowie i prababcie. I dlatego też chciałbym rozpocząć to moje posługiwanie tego tematu od takiego jednego miejsca, które jest zapisane w przypowieściach Salomonowych, a w 19 rozdziale i pierwsza część 14 wiersza. I tutaj powiada tak, że dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. I oto, tak jak wspomniałem, tutaj chciałbym skupić się na pierwszej części, tego, że dom i mienie dziedziczy się po rodzicach. Drugie miejsce, które na wstępie chcę odczytać, jest zapisane w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. I tutaj też krótkie słowa odczytam. List apostoła świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział i on 15 wiersza. Tutaj apostoł święty Paweł do ludzi wierzących mówi tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. No to tutaj modlitwą apostoła świętego Pawła było to, aby ludzie wierzący byli tego świadomi, jak i również ubiegali się o to, aby byli wypełnieni bogactwem Chrystusowym, który jest dziedzictwem pochodzącym od Boga w Jezusie Chrystusie i również, które jest dziedzictwem, którym winniśmy się dzielić z innymi, przekazywać je innym, a szczególnie w tym przypadku, w tym kontekście z naszymi dziećmi czy też wnukami. Cóż to takiego jest dziedzictwo? A mianowicie chcę tutaj jakby tak zdefiniować, że są to dobra przekazywane dla dzieci lub innych osób z tego, co jest osobistą własnością, cośmy zdobyli, zapracowali, czy zostało nam darowane od Boga. Posiadamy to. Jesteśmy tego dysponentami i w tym przypadku jako rodzice my przekazujemy dla swoich dzieci. Według naszego uznania, według możliwości. I tutaj w zakres tego dziedzictwa, które my możemy się dzielić, te wartości, to są wartości materialne, intelektualne i też duchowe. Tudzież można by tak podzielić na takie trzy zakresy, gdzie rodzice mogą i przekazują dla swoich dzieci. Oczywiście to dziedzictwo dajemy to, co mamy, to, cośmy nabyli, jak wspomniałem, i możemy rozróżnić również jako wartościowe, szlachetne, a czasami też i szkodliwe, wnoszące tragiczne następstwa. Tragiczne następstwa. Też przekazywane jako dziedzictwo. Apostoł święty Piotr, kiedy pisał list do ludzi wierzących, to ujął takie słowa. Odstąpcie, a może zacytuję, żeby nie przekręcić, pierwszy list apostoła świętego Piotra, pierwszy rozdział, i tu są powiedziane takie słowa w 18 wierszu, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. To znaczy, że w życiu tego świata bywa tak, że rodzice przekazują, można by powiedzieć, pewne dziedzictwo, które jest złe, które jest szkodliwe, marne postępowanie. I również z tego marnego postępowania Bóg chce i w Jezusie Chrystusie wyzwala ludzi. To, co nabyli, o czym ja może powiem krótko w dalszej części mojej usługi. I tutaj chcę jeszcze podkreślić jedną taką rzecz, że w toku życia poprzez rodziców przekazywane to dziedzictwo jest świadomie lub nieświadomie, jednorazowo lub też systematycznie poprzez bieg życia. Wychowują dzieci, będą zajęci troską, staraniem, wiadomo jak to jest, rosną dzieci i rodzice starają się zabezpieczyć. No, dla dzieci, co jest możliwe pod względem zdrowotnym, pod względem intelektualnym, przekazać dzieciom również materialne sprawy. I można by powiedzieć, że to jest coś naturalne i słusznie, bo apostoł święty Paweł powiada takie słowa w liście swoim, że to nie dzieci dla rodziców mają gromadzić, ale rodzice dla dzieci i przekazywać. Tylko że jest taka rzeczywistość, że zdarza się nawet w rodzinach chrześcijańskich, ludzi wierzących, że zostaje zagubiona pewna dziedzina, którą można by powiedzieć jest najważniejsza. Jaka to jest dziedzina? Dziedzina duchowa, duchowego dziedzictwa, duchowego bogactwa. To, co jest właśnie tak bardzo ważne. I tutaj chcę podkreślić, że chociaż ze względu na warunki materialne nie wszyscy jednakowo rodzice mogą dla swoich dzieci przekazać. W zależności od możliwości przekazują. Bywa tak, że przekażą dużo, trochę, a bywa tak, że rodzice nie mają co dać dzieciom ze swoich materialnych spraw. Ale nie to jest najważniejsze. Ponieważ tak jak mówi apostoł święty Paweł również, jako nic nie mający, ale wielu ubogacający. To znaczy, że chrześcijanie, dzieci Boże mają od Boga to bogactwo, tego dziedzictwa, które mogą i powinni się dzielić i powinni być tego świadomi, że właśnie są zobowiązani przez Boga. Jako rodzice ustanowieni przez Boga, można by powiedzieć, tym autorytetem, tą pewną władzą i wpływem dla dzieci to, co jest najważniejsze. I właśnie chcę tutaj zwrócić was uwagę, bracia i siostry, jeszcze raz podkreślić dla młodych, którzy jeszcze nie są rodzicami, czy też mają malutkie dzieci, czy też, już jak powiedziałem poprzednio, wychowali swoje dzieci, to możemy zauważyć teraz, przyglądając się wstecz, gdzie popełniliśmy błędy i niedociągnięcia. Jakie były tego efekty w późniejszym życiu? Ja sam powiem o sobie, że kiedy wspólnie z żoną wychowywaliśmy czworo dzieci, człowiek chciałby i starał się jak najlepiej, według wiedzy, według możliwości, żeby po prostu wychowywać i przekazywać wartości dzieciom. Ale kiedy się spoglądnie do tyłu, to się zauważa, że jednak były momenty i obszary, że było nie tak, że trzeba było troszeczkę inaczej, trzeba było ciężkość tego przekazywania, tych wartości przełożyć troszeczkę inaczej, ale jeszcze wszystko można w pewnym sensie też i poprawić, jeżeli jest możliwość. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na takich kilka aspektów, zakresów z życia rodziny, z życia małżonków, którzy wychowują swoje dzieci jako rodzice, na co powinni zwrócić uwagę w czasie wychowywania dzieci, aby przekazywać im to właśnie właściwe dziedzictwo. Dziedzictwo, o którym mówi Biblia. Z całym szacunkiem skłaniam się przed braćmi, siostrami, którzy są w bardzo podeszłym wieku, starsi ode mnie i no może troszkę czuję się skrępowany, żeby mówić o tym, ale mówię na podstawie Bożego Słowa, ze szczerości serca i wierzę w to, że jak powiedziałem również Pan Bóg da zrozumienie wszystkiego. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, rozważ co mówię, a Pan da ci we wszystkim właściwe zrozumienie. Więc ważne jest to rozważenie, wzięcie do swojej okoliczności, do sytuacji, do warunków życia, jak to powinno być, czy jak to wygląda, czy wyglądało akurat w moim domu, w mojej rodzinie i również w małżeństwie. I tak pierwszy taki zakres przekazywania pewnej wartości, pewnego dziedzictwa, to już począwszy od momentu spłodzenia potomstwa, które jeszcze nie przyszło na świat. Ale my jako rodzice przekazywaliśmy i przekazujemy, czy przekazujecie dla swoich potomnych, dla swoich dzieci. Jest to określone takie już, że dzieci mają pewne sprawy w genach odziedziczone przez rodziców. I tutaj może to być podobieństwo, że dzieci są podobne do rodziców, skłonności niekiedy do chorób. Myślę, żeśmy się spotkali z tym, że niekiedy ktoś chorował, był szpitalny na jakąś chorobę i pytają się, czy ktoś z rodziców nie chorował na taką chorobę, czy ktoś nie był. To niekiedy właśnie jest to przekazywane, czy też niekiedy i taka skłonność, może wartość długowieczności. To są niekiedy rodziny takie długowieczne, długo żyją i to tak się gdzieś udziela. I to już jest takie istotne, co my, no można by powiedzieć, nie jest to zależne od nas. I można by powiedzieć, że to już jest przekazywane tak naturalnie w naszej egzystencji, naszej osobowości. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na taką jedną rzecz, co jest bardzo ważne, na coś my powinni zwrócić uwagę. Nasz stan duchowy w czasie, kiedy my zwracamy się do Boga jako małżeństwo, tutaj brat przede mną wspomniał sprawa współżycia w małżeństwie i kiedy dochodzi do wzbudzenia życia w połączeniu nasienia. Jak bardzo ważną jest rzeczą, aby osoby wierzące, dzieci Boże, zastanawiali się nad tym, w jakim stanie duchowym się znajdują, jakie są relacje między nimi a Bogiem i jakie są relacje między małżonkami, między mężem a żoną i mężem. Ma to duże znaczenie. Tutaj chciałbym może zwrócić uwagę na taki jeden werset z 5 Księgi Mojżeszowej, a 6 wiersz. I tutaj 6 rozdział tutaj powiada w ten sposób. Zwróćmy uwagę. 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Powiada nam tak. I drugi wiersz przeczytam. Pan Bóg Wszechmogący, On właśnie zwraca się do swojego narodu, do narodu izraelskiego, ale również to dotyczy nas. I mówi tak, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję, Tobie, Twoim synom i wnukom, abyś żył długo. przejęty czcią dla Pana. Myślę, że nie trzeba rozwijać tego tematu, że rozumiemy, na czym polega przejęcie się czcią dla Pana, że leży mi to na sercu, że w tym mam upodobanie. Bardzo chcę, można by powiedzieć, wdrożyć to, że moje uczucie, miłość, respekt, szacunek, posłuszeństwo wobec Boga jest czymś codziennym w moim życiu. I to jest ważne i istotne, na cośmy powinni zwracać uwagę. To jest inaczej dzisiaj w świetle nowego przymierza już stan świętości, którym powinniśmy, wiadomo, który otrzymujemy poprzez uświęcenie krwią Jezusa Chrystusa, ale naszą kompetencją i odpowiedzialnością jest to, że winniśmy ten stan utrzymywać na bieżąco, poprzez bieg naszego życia. Powinniśmy utrzymywać ten stan świętości. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że od tego uzależnione jest późniejsze, można by powiedzieć, cechy charakteru i stan intelektualny naszego dziecka, które przychodzi na świat. Ponieważ, no, można by powiedzieć, takie powiedzenie się utarło, że jabłko nie spada daleko od jabłoni. No, jest to odniesienie do tego, że no po prostu dzieci jakoby dziedziczą pewne cechy charakteru, które uzależnione są od stanu duchowego, bo to ma wpływ na charakter. Myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy, stan duchowego rodziców. I tutaj chcę teraz zwrócić uwagę na słowa apostoła świętego Pawła, znane słowa, które zapisane są w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7. I tutaj znajdujemy takie słowa zapisane w 14 wierszu. 14 wiersz 7 rozdziału pierwszego listu do Koryntian powiada tak: ale bowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Tak są święte. I tutaj zauważamy głęboką prawdę, szanowni rodzice, bracia i siostry, że dzięki temu, nawet jeżeli jedna strona już jest dzieckiem Bożym i żyje w uświęceniu, to przy zawiązaniu się życia, tego nowego życia w łonie matki, ta świętość czy ojca, czy matki ma duży wpływ na rozwój, zanim się ono narodzi, i również później, kiedy przychodzi na świat, już dziedzicznie otrzymuje ten stan. Ono już nie musi odstępować od marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale ma ten przywilej, że przychodzi nie w śmierci duchowej. Jest uświęcone przez świętego ojca czy świętą matkę. Ale, drodzy, chcę tu podkreślić, że o tym stanie nie decyduje przynależność do takiego czy innego zboru. Nie jest to uzależnione od stażu wiary, ale od realnego stanu duchowego rodziców czy rodzica, gdzie następuje właśnie poczęcie nowego życia. Może czasami się na to nie zwraca uwagi, ale naprawdę w rodzinach chrześcijańskich powinno być brane to pod uwagę, bo później to się przenosi. Myślę, że nie mamy wątpliwości do tego, co tu jest napisane w Piśmie Świętym. A myślę, że wszystkim rodzicom, którzy pragną mieć dzieci, pragną mieć potomstwo, to zależy na tym, żeby to dzieciątko przyszło w takim błogosławieństwem, w takim już stanie właściwym. Nie będę rozwijał tego tematu, ale ponieważ czas on szybko płynie, chciałbym zwrócić uwagę na taką drugą część, bo można by tutaj powołać się jeszcze na potwierdzenie, może to zrobię, takie jedno miejsce. Druga księga Kronik i tutaj 22 rozdział jest powiedziane tak, może od 2 wiersza przeczytam do 4. Tu jest pokazany taki pewien negatywny efekt właśnie w tym zakresie. Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Atalia, a była córką Omriego. Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią w bezbożności. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba, oni bowiem byli mu po śmierci ojca doradcami ku jego zgubie. Popatrzcie się. Tu jest pokazane, jako to dziedzicznie szło od Achaba i właśnie byli doradczymi ludzie, którzy byli bezbożni. I również ten, tutaj wspomniany Achazjasz, który był królem, właśnie on to samo czynił. On to wziął dziedzicznie, już zostało mu przekazane w tym i korzystał również z doradztwa właśnie ku własnej zgubie. A taki pozytywny efekt, to jest 29 rozdział tej samej księgi, to tu jest powiedziane tak, zwróćcie uwagę, pierwszy i drugi wiersz. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat, panował zaś w Jerozolimie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co praw w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Widzimy, że tutaj poszło od Dawida. I właśnie było przekazywane to, co było zgodne ze Słowem Bożym. I było błogosławieństwo. I te osoby, które dorastały w takim stanie, w takim wychowaniu, w takim systemie przekazywania wartości, oni byli wartościowymi. I oni przynosili dobre owoce. Tu chciałbym może tak momencik tylko jeszcze wspomnieć, że to, co rodzice przekazują dla swojego potomstwa w biegu życia, to są takie zasady kulturowe, obyczajowe czy tradycyjne. No, wiadomo, że w każdym narodzie, w jakimś regionie, w jakichś różnych okresach czasu ludzie żyją i mają pewne obyczaje. Dobre obyczaje nie są grzechem. Jakiekolwiek one były, ja nie będę w tej chwili określał, ale zgodzimy się na pewno z tym, że właśnie to się przekazuje z pokolenia na pokolenie. Pewne obyczaje w domu, w rodzinie, w okolicznościach i tutaj mogą być dobre obyczaje lub złe obyczaje. Obyczaje związane niekiedy z bardzo niedobrymi rzeczami i bardzo dobrymi. I dlatego też tutaj jako ludzie wierzący winniśmy zwracać uwagę na to, nawet sposób życia, obyczaj, jaki on panuje, jaki się stosuje, czy kultywuje się w rodzinie, czy w danym społeczeństwie. To jest ważne to, abyśmy wiedzieli, czy to ma wartość, do czego ono doprowadzi, jakie ono ma zasady, pochodzenie i aby się trzymać tego, co jest dobre. Następne dziedzictwo, taki zakres tego dziedzictwa, na który chcę zwrócić uwagę, to jest system wychowawczy w miłości lub w złości. System wychowawczy. I oczywiście tutaj no, można by powiedzieć, że no, nie ma jakiegoś takiego sztywnego szablonu dotyczącego, że tak i tylko tak. No bo w każdej rodzinie sytuacje są inne, ale postawy, zasady, charakter wychowawczy w zakresie chrześcijaństwa, narodu Bożego musi być jednakowy. Przede wszystkim miłość. To jest tak bardzo ważne. Słowo Boże mówi tak, na co chcę zwrócić uwagę. To są bardzo znane miejsca, ale ja je dzisiaj odczytam, dlatego, że ono stosowane jest albo zgodnie z tym, albo przeciwnie temu. I tutaj zwróćmy uwagę, list do Kolosan, rozdział 3. I tutaj powiada w ten sposób, tu się zwraca szczególnie do ojców, 21 wiersz. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. I drugie podobne miejsce w liście do Efezjan, w rozdziale 6 i 4 wiersz, powiada, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Więc żyjemy, tak jak tu przede mną brat wspomniał, w bardzo trudnym czasie, szczególnie dla rodziców wychowujących dzieci. Dochodzi, można by powiedzieć, takie wychowanie bezstresowe, jak to określa się, i wiele różnych innych przy tym zasad, które nie są biblijne i właściwe. Ale jak stosować dyscyplinę, czy takie, można by powiedzieć, sposoby wychowawcze, aby nie rozgoryczać dzieci? I tutaj, jak też powiada apostoł Paweł, aby nie upadały. Drodzy, też wychowywałem dzieci, sam byłem wychowywany i tak powrócę do tego, spoglądając do tyłu, gdzie mogą kryć się błędy, które będą później skutkować. Dyscyplina jest potrzebna. O tym mówi Biblia. Karność jest potrzebna, o tym mówi Biblia, ale na zasadach miłości, szacunku, jak i również troski o stan duchowy. Ale przy tym musi iść równolegle osobisty stan duchowy, osobiste odniesienie się małżonku względem siebie i również sprawiedliwość. Pamiętajmy o tym, że nawet takie małe dzieci, one mają poczucie sprawiedliwości lub niesprawiedliwości. Ono będzie płakać, ono będzie może czasami się buntować, a ono wie, czy ono zasłużyło na karę, czy nie. Wszelka kara, jaka ona może być zastosowana, czy powinna być zastosowana, powinna być zastosowana nie w złości, nie w zdenerwowaniu, nie po prostu w egoistyczny sposób, bo akurat nie po mojej myśli dzisiaj było, ale właśnie z wytłumaczeniem. Jaka jest twoja wina? Dlaczego tak? Czy słyszałeś? Czyś wiedziała? I tutaj ta wielka odpowiedzialność rodziców w systemie wychowawczym, bo to jest proces, to nie jest wydarzenie jednego dnia czy miesiąca, ale w zależności i adekwatnie do wieku i wzrostu dziecka, jego rozwoju intelektualnego, trzeba stosować odpowiednie formy i zasady wychowawcze. Inaczej się podchodzi do małego dziecka, inaczej do większego, inaczej jeszcze do większego. I dlatego tutaj chcę podkreślić, jednym zasadniczym błędem, który często jest popełniany, to jest zdenerwowanie się. No i wtedy dziecko, ono będzie czuło, będzie rozgoryczone. Względnie, jeżeli ja miałem ciężki dzień i coś tam wynikło przez może kilka dni, czy jakiegoś czasu nie zwracałem uwagi na to samo, co dziecko robiło, czy jak się zachowywało, ale w chwili tej, kiedy ja osobiście byłem poddenerwowany, to wtedy w tej okazji, no, że tak powiem, przeleję to na moje dziecko z powodu takiej winy. Ono to wyczuje. Byłem wychowywany też w rodzinie i no, mogę powiedzieć, że ręka ojca mojego była ciężka. Ale ojciec zawsze powiedział, wytłumaczył. I widziałem, że dostanę i rozumiałem, no trudno, chociaż to bolało, ale później jeszcześmy musieli pójść i przeprosić. Przeprosić za to, co popełniłem. I tutaj ważne jest to, żeby umieć to przekazać. I jestem przekonany o tym, że chociaż dziecko o tym nie powie, to jednak ono zrozumie, tak byłem winny. Względnie to poczucie krzywdy. I dlatego też wychowując dla Pana, to znaczy musimy zwracać uwagę również na stronę jego rozwoju duchowego, który my pierwsi jako rodzice winniśmy przekazywać codziennie dla naszych dzieci. Drugi zakres i rolę ma zbór. Ale w pierwszej kolejności odpowiedzialność za przekazywanie wartości właśnie leży na rodzicach. Chciałbym przejść dalej. Również taki następny zakres przekazywania tego dziedzictwa w wychowywaniu to jest właśnie sprawa współczucia, miłosierdzia wobec potrzebujących. Gdzie wychowujemy dzieci na takich zasadach, gdzie one są w domu i naszą rodzicielską postawą ukazujemy wobec innych ludzi szacunek, uczymy tego dzieci i czy to do rodziców, czy to do zboru, czy do współbraci, czy też w ogóle w innym zakresie do przełożonych w szkole i gdzieś indziej. Myślę, że to taka strona bardzo ważna, ona jest przekazywana nie tylko w Kościele, ale i w innych dziedzinach nauki i ono jest bardzo ważne. Myślę, że dzieci powinny być uczone tego. Szacunek do starszych osób, jak już powiedziałem. Zwróćmy uwagę na takie miejsce Pisma Świętego, taki przykład, który ja lubię czytać i może pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział. Tu są przekazywany taki przykład, 48 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tu mamy zapisane, może przeczytam, 12, 13 wiersz. Kiedy Józef przyszedł ze swoimi synami do swojego ojca Jakuba, który był już w bardzo podeszłym wieku, wiemy również, że Józef miał bardzo wysoką pozycję w Egipcie, był drugim po faraonie, władcą. I zwróćmy uwagę, jak on ukazał przykład dla swoich dzieci. 12 wiersz, a Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przedtem aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Miej uwagę, że przyprowadził tych swoich synów przed tego bardzo podeszłego swojego ojca, który już nie dowidział. Wiemy, że w porównaniu z taką elitą Egiptu, cóż był Jakub? Również stanowisko, które zajmował Józef, jak wspomniałem, bardzo wysokie. Ale jakiś na oczach dzieci okazał szacunek wobec swojego rodzica, wobec swojego ojca. Drodzy bracia i siostry, którzy macie jeszcze rodziców i sami jesteście rodzicami, pamiętajcie, że to ma duży wpływ. To jest przekazywanie. Dzieci w tym rosną i to obserwują. Jakośmy winni przekazywać szacunek dla swoich rodziców. Może już nie dosłyszą, może nie dowidzą, może są przygarbieni, może nie umieją obsługiwać się komputerem czy telefonem komórkowym, może w czymś innym są do tyłu, że tak można powiedzieć, ale to jest rodzic. To jest rodzic. I jak bardzo ważne jest to, aby właśnie to pielęgnować, dlatego, że to się przeniesie na was. Tak jak dzieci będą nauczone, to co im przekażecie, kiedy wy będziecie staruszkami, a one będą już dorosłymi, czy będą mieć swoje rodziny, na pewno byście chcieli, aby one również odnosiły się z szacunkiem dla was. To trzeba zasiać, to trzeba pielęgnować, to musi być systematyczne, aby nigdy w żadnej formie nie okazać lekceważenia dla starszych osób, jak powiedziałem, szczególnie dla rodziców, dla dziadków, jak i również można by powiedzieć w kościele, dla zboru, dla starszych zboru, czy też można by powiedzieć w szkole, czy gdzieś w innym miejscu. Takie dziecko wychowane, chociaż może nie będzie miało jakiegoś tytułu naukowego, czego ja nie kreślę, ale będzie miało tą wartość, naprawdę wartość szacunku, o który obecnie tak jest bardzo trudne. Chodzi również o sprawę takiego współczucia i miłosierdzia wobec potrzebujących. Żyjemy w czasach takiej całkowitej znieczulicy, można by powiedzieć. Nie będę się znowu zatrzymywał w tym punkcie, ale chcę podkreślić, drodzy, że my jako chrześcijanie winniśmy o tym pamiętać, to powinno być naszą cechą i tośmy powinni przekazywać na oczach naszych dzieci współczucie dla osób potrzebujących, miłosierdzia. I to może się ograniczać do spraw materialnych, to może być w sprawach takich współczucia w położeniu przy życiu danych osób, to może być w jakiejś chorobie. I to jest wszędzie tak bardzo praktyczne i właściwe. Ja chciałbym tutaj powiedzieć taki przykład z mojego życia, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Warunki, kiedy wzrastałem, 40, 50 ubiegłego wieku, była naprawdę bieda. Tego może trudno jest określać, ale chcę tutaj powiedzieć, że byli tacy ludzie, którzy chodzili od domu do domu. Chodzili po prośbie, a to odbywało się w ten sposób, wiecie, że przychodziła taka starsza kobieta czy jakiś mężczyzna, on wchodził do domu, klękał na tym i modlił się. I wtedy tam ktoś mu coś zawsze dał. Wiecie, ja pamiętam, myśmy byli głodni często. Nie było co jeść. Ale ktokolwiek przyszedł do naszego domu, to zawsze mama czy tato dali danej osobie, co by to było na tą miarę, co posiadali. Czy współczucie, czy pomoc. I tu jest bardzo ważne, drodzy, w warunkach, w których my żyjemy obecnie, można by powiedzieć, że są bardzo dobre. Z tego dziedzictwa, które nam Bóg dał te środki, miejmy oczy otwarte na osoby potrzebujące i bardzo ważne to, abyśmy nigdy na oczach naszych dzieci nie lekceważyli ludzi chorych, nie lekceważyli ludzi biednych, ludzi, którzy znajdą się w jakimś nieszczęściu, abyśmy w takiej formie, jak jesteśmy, że tak można powiedzieć, co jest możliwe dla nas, abyśmy to wyrazili, okazali. To będzie obfitować, to będzie owocować, to będzie cechą naszych dzieci, to będzie odróżniało od ludzi tego świata, którzy dzisiaj są tacy, jacy są. Apostoł Święty Paweł w liście do Galacjan powiedział takie słowa, przypomnę, to jest 6 rozdział, 7 i 8 wiersz, tutaj powiada w ten sposób, że a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tak tu jest wyraźnie napisane. Nie ustawajmy czynić. I niech to będzie wiadome, dlaczego to czynimy dla naszych dzieci, dla naszych potomnych, dla wnuków. Abyśmy równolegle z tym, co czynili, również uświadamiali, nakreślali właśnie wolę Bożą i wartość tych ludzi, którzy są wokół nas w różnych sytuacjach i okolicznościach. Następne dziedzictwo, można by powiedzieć, głębsze, jeszcze ważniejsze i niczym niezastąpione, które rodzice, szczególnie chrześcijanie, powinni przekazywać dla swojego potomstwa, to jest wszczepianie wiary, pobożności i bojaźni Bożej. Mając to i żyjąc na tych zasadach, również abyśmy z naszymi słowami, naszą nauką dla dzieci przekazywali. Oni tego nie znajdą na uczelni, nie kupią w supermarkecie, nie znajdą w innych okolicznościach, ale one mają znaleźć w pierwszej kolejności w domu rodzicielskim. Oni mają wziąć również ze społeczności w kościele. Wróćmy do 5 Księgi Mojżeszowej. Tutaj chciałbym znowu krótkie tylko słowa przeczytać. 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I tutaj powiada tak. Już z tego rozdziału odczytywałem, ale dalsze słowa chciałbym przeczytać od 5 wiersza do
siódmego. I Pan Bóg mówi do swojego narodu tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstawając. Będziesz mówił. I tutaj wylicza właśnie w każdej okoliczności, czy to w domu, czy w drodze, czy rano, czy wieczór, by to było przekazywane. Zasady wiary, zasady świętości, zasady służby dla Boga. Te wszystkie zasady, aby one były widoczne w nas i abyśmy również je przekazywali i mówili dzieciom, dlaczego, czyja to jest wola, jakie owoce tego będą na przyszłość. Jesteśmy do tego zobowiązani, aby to czynić. Bracia i siostry, myślę, że wglądając w treść tego słowa, na pewno możemy porównać to, co jest aktualne w życiu. Czy tak jest? Zdarza się. Już na początku wspomniałem, że właśnie rodzice zabiegani są. Naprawdę są zabiegani, bo praca, bo staranie się, bo może budowa, bo może to, żeby tym dzieciom zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. Ja nie kreślę tego i to jest dobre. Ale na pierwszym miejscu powinno być to, właśnie, aby dziecku przekazywać te wartości, których nie znajdą w świecie. Oby tak było dalej, że warunki socjalne, materialne się poprawiają, bo dzisiaj popatrzeć, jak jest, a to, co było w moim dzieciństwie, to bardzo się dużo poprawiło. Mogą mieć rodzice ciężko, a rodzicom lżej. Chwała Bogu, gdy tak jest. Ale drodzy, żeby tutaj nie było odwrotnie w sprawach duchowych. Bo jeżeli tego nie zasiejemy, o to nie zadbamy, nie będziemy tego pielęgnować i szczepiać, skąd dzieci wezmą? Jeżeli to, żeby dziecku zaspokoić satysfakcję dziecka, bo ono chce, będzie chciało mieć no, jak ten najnowocześniejszy telefon, czy smartfona, czy cokolwiek innego, o masz, bądź zadowolony. Nie, ja nie chcę kreślić tego, ale chcę powiedzieć, że jeżeli nie będzie podłoża naprawdę Słowa Bożego, Bożej łaski, bojaźni Bożej, prawa Bożego wszczepianego, to te rzeczy, które są doczesne, one nie wniosą wartości duchowych. Wręcz przeciwnie, mogą bardzo i to bardzo dużo poszkodzić. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę też tak dla rodziców, jak i dla dziadków, którzy tu się znajdują, a mianowicie przekazywanie i opowiadanie świadectw i faktów o działalności Boga. Jakże często się słyszy, kiedy tak, w takich potocznych rozmowach, czy ktoś wspomina nawet z Boże, że o, kiedyś to było właśnie, to się działo, tamto się działo i tak się działo. Chwała Bogu. Ale tu chcę podkreślić jedną rzecz. Słowo Boże obliguje nas do tego, abyśmy po pierwsze wspominali o dziełach Bożych, o tym, cośmy sami przeżyli z Bogiem, jako rodzice, dzieci Boże. I tutaj może zacytuję takie miejsce Pisma Świętego, również z 5 Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału. I tutaj 9 wiersz powiada w ten sposób: tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Opowiadaj to, co ci Bóg dał przeżyć, co skosztowałeś od Boga w swoim życiu, żebyś nie zapomniał, żebyś nie utracił tego, ale opowiadał przyszłemu pokoleniu, mówić o tym. A jeszcze lepiej, aby starać się o to, aby te rzeczy, te wydarzenia, one miały miejsca nadal na bieżąco w rodzinie. A taki jeden może malutki przykład, który bym podał. Jeżeli przychodzi trudny moment, zachorowało dziecko, czy jakaś inna sytuacja, rodzice mówią do dzieci, nawet gdyby one były małe, chodźcie, pomodlimy się do Pana Boga, poprosimy Pana Boga. Nie mówię to, żeby później już nic nie robić ze swojej strony, ale pierwszy do Boga. I wiecie, gdy Bóg da rozwiązanie, to dzieci to widzą, że jednak modlili się rodzice i Bóg przyszedł z pomocą, było rozwiązanie. To znaczy, że Bóg jest, Bóg działa. To nie jest tylko teoria. I tutaj chcę podkreślić to jeszcze, pozwólcie, 78 psalm, takie znane słowa, ja tylko 3 wiersze przeczytam, 78 psalm. I tutaj powiedziane są takie słowa. Zwróćcie uwagę na nich. Ja przeczytam od 3 wiersza. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapomnieć o dziełach Bożych, lecz czec przykazań Jego. Bardzo wymowne miejsce Pisma Świętego. Nigdy nie tracące na wartości. Zawsze aktualne, że właśnie powinniśmy o tym opowiadać. Czy mamy czas w naszym domu? Czy znajdujemy tyle czasu, żeby siąść z dziećmi? Czy one są małe, czy są większe, żeby im mówić o tych sprawach, przekazywać, zachęcać. I również tak bardzo ważne, aby wspólnie kontynuować właśnie kontynuować modlitwy do Boga Wszechmogącego. Dzieci będą w tym rozwijać. To jest dziedzictwo. To jest bardzo ważne. I chcę powiedzieć, że wspominam, kiedy ojciec, tak, nie było jak obecnie, żeby był zbór na miejscu, żeby można często korzystać z nabożeństwa, ale ojciec brał nas Biblię i siadaliśmy, czy to latem w ogrodzie, czy w domu, jak było inaczej, i czytał i opowiadał, czytał i opowiadał. Dzisiaj już mam troszkę lat i pamiętam te wydarzenia, te chwile do obecnej chwili. Drodzy, ja wiem, że dzisiaj jest presja różnych mediów i innych okoliczności. Ja nie mówię to, że jest grzechem skorzystanie, co potrzebne jest na bieżąco do nauki, do edukacji i czymś, ale jeżeli zaniedbamy te sprawy, wyrządzimy krzywdę własnym dzieciom. Naprawdę Bóg dał rodziców, ojca i matkę, tylko dwoje, ale mają tak i powinni mieć tak wielki potencjał, aby równolegle z modlitwą i świętym życiem mogli wszczepiać młode pokolenie. Chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ już mój czas się kończy, chcę zwrócić uwagę, bracia i siostry, na rzecz uczenia i przekazywania takich bardzo wielkich wartości. A mianowicie uczenie dzieci ofiarności dla Pana i udzielania dokonywanych działań do budowy Kościoła. Czy to materialnie, czy w poświęceniu, czy w służbie. Pamiętajmy, że to się wiąże z takim pewnym wyrzeczeniem, z samozaparciem, zrezygnowaniem może z jakiejś tam przyjemności, może niekiedy z jakiegoś hobby, ale jednak, żeby kontynuować na miarę możliwości Bożego przeznaczenia, również ofiarności dla dzieła Bożego, jak i również służby dla Pana. Kiedy rodzina, rodzice w ten sposób postępują i na miarę wieku i możliwości angażują swoje dzieci i znajdują w tym zadowolenie i pokój, to Boże błogosławieństwo spoczywa na całej rodzinie, jak również zachęca dzieci i przysposabia ich już od najmłodszego do tego, żeby być zrośniętym właśnie z tym organizmem żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy nie stronili, że tylko przyjdę do zboru, wystarczy, w niedzielę przyszłem i wystarczy, a resztę tam, to niech tam bracia są od tego, niech oni się martwią i tak dalej. Drodzy, jesteśmy członkami jedni drugich. Jeżeli pragniemy, kiedy nasze dzieci będą dorastać i żeby byli zrośnięci z Kościołem, ze zborem, żeby byli zaangażowani, żeby znaleźli w tym upodobanie, to będzie dla nich zabezpieczeniem przed tym światem. I również uzdolnieniem i braniem właśnie tych wartości, aby byli według Bożego przeznaczenia w przyszłości naczyniami Bożymi, których Bóg będzie używał dla swojej chwały. A myślę, że chcielibyśmy widzieć nasze dzieci również w zakresie funkcjonowania ciała Jezusa Chrystusa. Chcę tutaj zwrócić uwagę jeszcze na taki następny element, który jest bardzo ważny, a mianowicie taki depozyt u Boga składanych dla naszych dzieci. Depozyt. A co to takiego jest? Są to nasze rodzicielskie i dziadkowe modlitwy za naszymi dziećmi i wnukami. Zadajmy sobie pytanie, tutaj starsze osoby, czy też, którzy mają dzieci już, czy codziennie składacie ten depozyt w ręce Pana Boga, modląc się do Pana Boga za swoimi dziećmi. Nawet jak im bardzo dobrze. Nawet jeżeli się wszystko układa, dziękować Bogu, ale ciągle prosić Boga i błagać Boga za swoimi dziećmi. Aby nie było takiej modlitwy w waszym życiu, bracia i siostry, które byście nie wspomnieli za waszymi dziećmi i wnukami. Ono ma wielkie znaczenie. Przekonałem się o tym w życiu, i również staramy się praktykować to i wierzymy, że nawet niekiedy świadectwem są, że mieli rodzice niewierzących swoich dzieci, bo na pewnym etapie się nawrócili, kiedy ich dzieci też już były samodzielne, ale kiedy wołali do Boga, modlili się do Boga za swoimi dziećmi, to chociaż niektórzy z nich nie dożyli, ale po ich śmierci Bóg przyprowadził ich do zboru i są dziećmi Bożymi. Modlitwa ma wielki potencjał, wielką moc. To jest dziedzictwo, któreśmy winni przedkładać przed obliczem Pana Boga. I jako ostatnie, na co chcę zwrócić uwagę, to jest takie błogosławieństwo przed odejściem z tego świata. Kiedy zbliżamy się do tego progu, kiedy Bóg zechce nas odwołać, czujemy to, zauważamy, to można by powiedzieć na takie pożegnanie, na takie odejście, abyśmy jeszcze coś zostawili. Co możemy zostawić? No, nie będę w tej chwili mówił o domu czy o sprawach materialnych, bo to jest druga sprawa, druga dziedzina, gdzie też potrzebna jest mądrość od Boga i Boże kierownictwo, ale chcę tutaj zwrócić uwagę, wrócę do Pierwszej Księgi Mojżeszowej, pozwólcie i tu jeszcze przeczytam te słowa, bo to jest taki wspaniały przykład. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział. I najpierw przeczytam trzeci wiersz. Co powiedział Jakub do Józefa przed swoją śmiercią? I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej i błogosławił mi. Bracia i siostry, chcę zadać pytanie. Czy był taki dzień w twoim życiu, że przeżyłeś to? To stało się dla ciebie dowodem, bogactwem, że Bóg ci się objawił w jakiejś okoliczności. Taki osobisty stosunek, takie osobiste objawienie, takie osobiste błogosławieństwo od Boga, że spłynęło na ciebie. To nie było na jeden dzień, ale to Bóg dał na stałe, abyś mógł z tego korzystać, w tym żyć i przekazywać, a przed odejściem z tej ziemi, abyś mógł dokonać tego, co dokonał Jakub. Przeczytam w tej chwili, w tym samym rozdziale 48 od 8 wiersza, a gdy Izrael zobaczył synów Józefa, że kimże oni są, Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: to są moim synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział, a gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Zwróćcie uwagę, przyprowadził, błogosławić chcę. I w zakres tego błogosławieństwa było to, że uścisnął, to, że pocałował, to, że przekazał z tego dziedzictwa, które otrzymał od Boga przed swoim odejściem, jeszcze dla nie tylko synów, bo czytamy dalej, jak synów błogosławił, ale również i wnuków błogosławił, przekazał. To ma wielką wartość. Bracia i siostry, to są wartości, no można by powiedzieć, niczym nie zastąpione. Błogosławieństwo, błogosławieństwo rodziców dla swoich dzieci. To po pierwsze, aby otrzymać od Boga, to jest czas, żeby się o to starać, żeby to utrzymać przez przebieg życia i aby systematycznie przekazywać i szczególnie w takiej okoliczności wyjdzie, żeby czuć tą potrzebę, żeby to przelać błogosławieństwo, żeby przesłać dla swoich dzieci. Bracia i siostry, na zakończenie chciałbym wspomnieć, że od całego naszego duchowego życia, od naszej wiary, posłuszeństwa i służby dla Boga właśnie będzie uzależnione, co będziemy mogli przekazywać dzieciom i praktycznie, i słowami, jak i również, abyśmy mogli dać dzieciom to, czego nikt im nie da. Na zakończenie może odczytam takie słowa, które są zawsze blisko mojego serca z psalmu 16, życząc wam, bracia i siostry, tego, aby taki stan, takie poczucie było w nas wszystkich, na zawsze, w każdych okolicznościach życia, abyśmy mogli powiedzieć tak, jak powiada psalmista Dawid, tutaj powiada od drugiego wiersza: rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezmę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Chwała żywemu Bogu. Życzę wam, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, młode małżeństwa, które może jeszcze nie jesteście rodzicami, wy, którzy wychowujecie aktualnie swoje dzieci, czy też szanowni dziadkowie, czy pradziadkowie, aby właśnie utrzymać to, tą bardzo ważną wartość: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Myślę, żeśmy się przekonali o tym i to dziedzictwo niechaj się nam podoba. Pielęgnujmy go, przekazujmy go naszym dzieciom i dopóki będziemy żyć, będziemy oglądać właśnie w szczęściu nasze dzieci z Panem naszym. Chciałbym was zachęcić w tej chwili, drodzy bracia i siostry, do takiej wspólnej modlitwy, abyśmy mogli podziękować Panu Bogu, że On jest dawcą tego świętego, szlachetnego, w niczym nieporównanego dziedzictwa, że On nam udziela i chce udzielać, abyśmy podziękowali za to, aby również my poprosili Pana, aby dał nam wszystkim takie serce, abyśmy mogli dbać o to, aby utrzymać to i przekazać, co jest możliwe dla naszych dzieci i wnuków. I będziemy szczęśliwi nie tylko tu, ale właśnie kiedy Pan wprowadzi nas do swojego królestwa, tam będziemy mogli być razem już na wieczność. Chwała Jemu za to. Przyjmij przed oblicze Pana Boga zastępu. Powstajmy przed obliczem Bożym i módlmy się w tym temacie.